Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry ze studia SBS w Sydney. Poniedziałek, 14 lutego. Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Przy mikrofonie Joanna Burkowska-Surucić. A oto skrót wiadomości. Apel do Australijczyków przebywających na Ukrainie, aby natychmiast wyjechali przy użyciu komercyjnych środków transportu. W Kanadzie uczestnicy konwoju wolności protestują przeciwko obostrzeniom sanitarnym i obowiązkowym certyfikatom covidowym. W Australii wprowadzenie szczepionki Novavax rozpocznie się dzisiaj. A oto szczegóły informacji. Australia wstrzymała działanie ambasady w Kijowie i ewakuowała pracujący w niej personel. Przeniesiemy naszą działalność do tymczasowego biura we Lwowie, zapowiedział w oświadczeniu resort dyplomacji. Jednocześnie ponowił apel do Australijczyków przebywających na Ukrainie, aby natychmiast wyjechali przy użyciu komercyjnych środków transportu. Decyzja Australii ma związek z koncentracją przez Rosję wojsk przy granicy z Ukrainą. Mówi ambasador Ukrainy w Australii Wołodymyr Szalkiwski.
We will be thankful for any kind of support that the government of Australia can find possible.
Będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju wsparcie, jakie rząd Australii może udzielić w celu wzmocnienia naszych zdolności obronnych. Ewentualne wprowadzenie nowych sankcji przeciwko Rosji jest również bardzo cennym przesłaniem. Tymczasem obawy o latanie nad ukraińską przestrzenią powietrzną skłoniły niektóre linie lotnicze do rezygnacji z lotów lub ich przekierowania. Kanadyjska policja usunęła protestujących i odholowała pojazdy uczestniczące w tzw. konwoju wolności z mostu łączącego Windsor z amerykańskim Detroit. Kilka osób zostało zatrzymanych, przeprawa pozostaje zamknięta. Zakończenie blokady nakazał w piątek sąd prowincji Ontario. Zamknięcie mostu spowodowało zakłócenie w przemyśle motoryzacyjnym po obu stronach granicy. Most jest bowiem drogą tranzytu towarów, których wartość stanowi ponad 25% całego handlu między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Wyrok sądu ma wejść w życie w piątek wieczorem czasu obowiązującego w Kanadzie, aby dać kierowcom możliwość usunięcia pojazdów. Po jego ogłoszeniu szef kanadyjskiego rządu, Justin Trudeau, zapowiedział, że nie może wykluczyć podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do odblokowania przejścia granicznego. Organizatorzy protestu zapowiadają z kolei jego kontynuację mimo ogłoszonego stanu wyjątkowego, który umożliwia władzom siłowe zakończenie demonstracji. Protestujący na granicy zapewniają, że będą kontynuować manifestacje do czasu zniesienia obostrzeń sanitarnych. Demonstracje przekształciły się w szerszy protest przeciwko wszelkim rygorom epidemicznym. Pojawiają się także hasła antyrządowe. Chcemy tu być. Tak, to bzdury. To jest walka o Kanadę, walka o świat. Świat to ogląda. To były słowa demonstrujących. Około 250 kobiet wyszło w niedzielę na ulicę Karachi, aby zaprotestować przeciwko zakazowi noszenia hijabu w południowo-indyjskim stanie Karnataka. Lokalne media Karnataki poinformowały w zeszłym tygodniu, że kilka szkół odmówiło wstępu muzułmańskim dziewczętom noszącym hijab, powołując się na nakaz Ministerstwa Edukacji, co wywołało protesty rodziców i uczniów. Protestująca Naksia Khalil mówi, że powinna ubierać się tak, jak jej się podoba. Hijab jest naszym prawem. Kiedy wszyscy ludzie mają prawo do życia zgodnego ze swoją religią, kulturą i wolą, muzułmanki mają również prawo nosić hijab i prowadzić życie zgodne z islamem, który dał im to prawo. Nikt nie może tego prawa odebrać, bo to jest nasz sposób na życie. To nie jest narzucenie, ale nasza duma i honor. Powiedziałabym, że to nasza tożsamość. Papież w związku z eskalacją konfliktu wokół Ukrainy ponownie zaapelował o pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Dla informacyjnej agencji radiowej Piotr Kowalczuk.
Po modlitwie papież wyraził głębokie zaniepokojenie informacjami napływającymi z Ukrainy. Zawierzam w stawiennictwu Maryi Panny sumienie osób ponoszących odpowiedzialność polityczną i wszelkie wysiłki na rzecz pokoju. Pomódlmy się w ciszy. W dzisiejszej homilii powiedział, że uczniowie Jezusa nie znajdują radości w pieniądzach czy innych dobrach materialnych, lecz w darach, które otrzymują każdego dnia od Boga.
Wprowadzenie szczepionki Novavax COVID-19 rozpocznie się w całej Australii od dzisiaj. Novavax będzie dostępny dla osób powyżej 18 roku życia w przychodniach GP, aptekach lokalnych i państwowych ośrodkach szczepień. Szczepionka jest dostępna jako pierwsza i druga dawka w odstępie 3 tygodni, ale nie została jeszcze zatwierdzona do stosowania jako zastrzyk przypominający. Novavax będzie 5. szczepionką przeciw COVID-19 zatwierdzoną do stosowania w Australii. Sprowadzono 51 milionów dawek. Jest to pierwsza szczepionka przeciw COVID-19 na bazie białka, która została zatwierdzona przez Therapeutic Goods Administration. Nowa Południowa Walia odnotowała 14 zgonów na COVID-19 i 6184 nowe przypadki. W szpitalu przebywa 1649 osób, z których 100 jest na oddziale intensywnej terapii. Pośród liczby dzisiejszych infekcji ponad 4000 zostało wykrytych za pomocą szybkich testów antygenowych, a 2144 za pomocą testów PCR. Wiktoria zgłasza 2 zgony i 7104 nowe przypadki zakażeń. Władze medyczne Wiktorii twierdzą, że minęła najgorsza fala koronawirusa Omikron. Minister zdrowia Martin Foley ostrzega, że szpitale będą nadal bardzo zajęte, a system publiczny w Melbourne nadal będzie koncentrował się na nagłych i pilnych operacjach planowanych. Jedynymi wyjątkami są Centrum Onkologiczne Petera McCallema oraz Szpital Royal I&E. Szpitale regionalne mogą wznowić procedury kategorii drugiej. Politycy wracają do Canberry na ostatni tydzień posiedzenia przed zamknięciem budżetu federalnego pod koniec marca, unikając w ten weekend 10-tysięcznego marszu protestacyjnego przed parlamentem. Kluczową skargą protestujących były mandaty na szczepionki w całym kraju, coś co według premiera Scotta Morrisona jest w dużej mierze decyzją premierów Stanów, a nie jego. W międzyczasie wróci dyskusja na temat klimatu. Niezależny członek Helen Haynes przedstawi nowe przepisy, które obniżą koszty, podczas gdy lider Zielonych Adam Band chce sformułować moratorium dotyczące nowych projektów węglowych i gazowych. Nadchodzący budżet rządu federalnego powinien koncentrować się na inwestycjach w zakresie krytycznych usług, a nie na obniżkach podatków dla zamożnych. W budżecie federalnym zwraca się uwagę rządu na możliwości skorzystania z okazji, aby rozwiązać problem długotrwałych nierówności zarobkowych społeczeństwa. Dyrektor naczelny Cassandra Goldie powiedziała w telewizji ABC, że programy dofinansowania, takie jak JobKeeper, wprowadzone na początku pandemii, potwierdzają, że rząd ma środki na rozwiązanie problemu ubóstwa w Australii. Jest to dla nas szansa przy obecnym rynku pracy, aby naprawdę wspierać osoby, które były zbyt długo wykluczone z rynku pracy. Osoby powyżej 45 roku życia, osoby niepełnosprawne, które naprawdę potrzebują inwestycji w umiejętności i szkolenia. Dajmy miejsca pracy i szkolenia osobom długotrwale bezrobotnym, aby mieli tę szansę. Premier Scott Morrison uważa, że jego rząd ma szansę wygrać nadchodzące wybory federalne. Premier i jego żona Jenny przeprowadzili wywiad dla programu 60 Minutes na kanale 9, w którym przedstawiono panią Morrison jako tajną broń premiera. Pani Morrison przeprosiła za wyjazd na wakacje na Hawaje podczas pożarów buszu w czasie tzw. czarnego lata i określiła jako rozczarowującą odmowę Greystem na prośbę uśmiechnięcia się do premiera podczas okazji medialnej z okazji Dnia Australii. Powiedziałem, że na początku pandemii po prostu zdarłem dywan z boku mojego łóżka, szczególnie w Canberrze, gdzie spędziłem większość pandemii na kolanach, modląc się za tych, którzy tracili bliskich, modląc się za tych, którzy nie mogli uczestniczyć w rodzinnych pogrzebach, modlić się za tych, którzy byli wyczerpani, modlić się za młodych mężczyzn i kobiety, których wysyłałem do domów opieki, aby zajęli się osobami starszymi, które były po prostu, no cóż, no nie zapomną tego, co widzieli. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Surkiewicz powiedział, że Polska obserwuje ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i na terenie Białorusi. Jak mówił, dane wywiadowcze wskazują na to, że Rosja może zaatakować Ukrainę nawet w najbliższym tygodniu.
Wojska są cały czas bardzo blisko granicy, tak rosyjsko-ukraińskiej, ale również i białorusko-ukraińskiej, bo proszę pamiętać, że od 10 lutego trwają ćwiczenia wspólne Rosji i Białorusi. Bacznie się przyglądamy od jakiegoś czasu koncentracji wojsk, szczególnie przy granicy ukraińsko-rosyjskiej i przerzutowi wojsk z tych dalekich obwodów wschodnich, które są realizowane i były realizowane w ostatnich tygodniach.
Wiceminister Wojciech Skurkiewicz powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę prowadziłaby do konfliktu pełnoskalowego, ale zaznaczył, iż działania dyplomatyczne wciąż mogą temu zapobiec.
Działania dyplomatyczne tak ze strony NATO, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Polski idą w tym kierunku, aby to, co dzieje się dziś na wschodzie Europy, rozmasować w sposób dyplomatyczny. Dotąd, dokąd nie są podjęte działania militarne, póki co wojska rosyjskie są na terenie Rosji, czy prowadzą ćwiczenia na terenie Białorusi. Więc cały czas ta dyplomacja jest prowadzona i ona musi być prowadzona. Dziś nie ma innej alternatywy.
Władze Ukrainy zapowiedziały, że w ciągu 48 godzin zwołają posiedzenie z udziałem Rosji i innych stron dokumentu wiedeńskiego w sprawie rozmieszczenia rosyjskich wojsk przy granicy i na Krymie. Jak tłumaczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, Rosja nie odpowiedziała na zapytanie Ukrainy na podstawie dokumentu. W Warszawie odbywają się centralne uroczystości upamiętniające 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Armia Krajowa była zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego, miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny. Jej celem była walka o odzyskanie niepodległości Polski. Największym wysiłkiem zbrojnym AK było Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Po 63 dniach bohaterskich walk z przeważającymi siłami niemieckimi, zryw zakończył się klęską. W liście skierowanym do uczestników uroczystości z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej prezydent Andrzej Duda podkreślił dumę z pokoleń Polaków, które walczyły o odzyskanie niepodległości i suwerenności. List odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.
Testament Polski walczącej stał się inspiracją, natchnieniem i zobowiązaniem dla następnych pokoleń. Dziś my, obywatele Polski wolnej i demokratycznej, poprzez swoją działalność publiczną, pracę zawodową i społeczną, umacniamy suwerenność i bezpieczeństwo naszego państwa.
Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku na mocy rozkazu generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadka. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 15 lutego. Sydney 27 stopni słonecznie, Melbourne 24 stopnie, miejscami słońce, Canberra 31 stopni słonecznie, Brisbane 27 opady deszczu, Adelaida 30 stopni zachmurzenie, Perth 36 stopni czasami wyładowanie atmosferyczne, Darwin 34 stopnie i słońce, Hobart 22 stopnie i opady deszczu, a w Warszawie 9 stopni ciepła i zachmurzenie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 71 centów amerykańskich i 2 zł 87 groszy. Na podstawie materiałów z SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Curucić.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.